Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie, a w studio witam naszego gościa, pan poseł Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, mamy dzisiaj mówić o stanie bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwo, wiadomo, wewnętrzne i zewnętrzne. Wczoraj niektórzy publicyści, no, można się z tego śmiać, ale propaganda jest potworna. Przyrównywali wybór Donalda Tuska do Rady Europejskiej jako szefa Rady Europejskiej do wyboru papieża. Więc co jeszcze nas czeka w tych mediach mętnego nurtu, to Bóg jeden raczy wiedzieć.
Ja to też dzisiaj słyszałem, przepraszam, że ojcu przerywam, a i to nie było porównanie, nie. Mówiono wprost i jasno, że to jest najważniejszy urząd, jaki kiedykolwiek zajął jakikolwiek Polak. To raczej Jan Paweł II, święty Jan Paweł II był porównywany i to tak na drugim miejscu do gigantycznego, wspaniałego sukcesu Słońca Peru i w ogóle wszystkich możliwych wspaniałości, jakie miały spaść teraz na Polskę poprzez Donalda Tuska.
No to teraz Słońce Peru wzejdzie nad Europą. Panie ministrze, a jak ten wybór pan przyjął? Jak go należy też rozumieć pana zdaniem? Bo jeden z moich znajomych powiedział, no tak, najpierw pozwolił Polakom wyemigrować, 2,5 miliona Polaków tak wypuścił z Polski jako tanią siłę roboczą, doprowadził nasz kraj do takiego, takiego słowa użył, grajdołka. No i teraz sam jako wielki emigrant, zaproszony przez swoich przyjaciół, którzy odwdzięczyli mu się za politykę, którą prowadził do tej pory, został szefem Rady Europejskiej, czyli de facto takim, który będzie między szefami państw i rządów biegał, rozmawiał, szukał jakichś tam, powiedzmy, rozwiązań, no a później zdawał sprawozdanie w Parlamencie Europejskim. Ale prestiż jest, bo jest szefem Rady Europejskiej.
No, tutaj lista błędów, zaniechań i działań negatywnych pana byłego czy dotychczasowego premiera Donalda Tuska jest bardzo, bardzo długa. Ojciec z łaskawości swojej nie wspomniał chociażby o stoczniach zniszczonych w istocie na rzecz Niemiec. I gdyby patrzeć na tę decyzję globalnie dotyczącą mianowania pana Donalda Tuska przewodniczącym Rady Europejskiej, to trzeba powiedzieć, że to jest gigantyczny sukces Niemiec. Gigantyczny sukces pani Angeli Merkel, która w ten sposób po pierwsze uzyskała taki sformalizowany, bezpośredni wpływ na działania Rady Europy, nie tylko swój własny, który i tak był przecież olbrzymi ze względu na rolę państwa niemieckiego, no ale także instytucjonalny poprzez Donalda Tuska. Tego nikt nigdy nie ukrywał, że to był jej kandydat, że to ona to forsowała, ona to załatwiała i ona do tego przede wszystkim dążyła i te interesy pan Donald Tusk będzie w największym stopniu prezentował. No ale oczywiście poza tym, że to jest taki, tak powiem, to pośrednio jest także wpływ polityki apizmentu, jeżeli tak można powiedzieć, w sprawach zagranicznych, międzynarodowych, zwłaszcza rosyjsko-ukraińskich, czyli takiego ustępowania nieustannemu naporowi rosyjskiemu, bo to jest polityka reprezentowana przez Niemcy i ona będzie realizowana rękoma Donalda Tuska. Ta sprawa ma bardzo głębokie korzenie, na pewno jest związana z ich osobistymi stosunkami, tym, o czym jeszcze kiedyś, dawno temu w swojej książce pisał pan Piskorski. To jest kwestia finansowania Kongresu Liberalno-Demokratycznego przez Niemcy. Ale to jest także, nie zapominajmy o tym, wszystko, co wiąże się ze zbrodnią smoleńską. To także tkwi w zapleczu tego pewnego uwiązania, jakie będzie dominowało działanie pana Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Unii Europejskiej. I wreszcie ostatnia kwestia, o której trzeba powiedzieć, to na pewno jest, to trzeba się z tym zgodzić i bardzo mocno podkreślić, uznanie dla olbrzymiej roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej i w ogóle w Europie. Polska jest kluczowym krajem Europy w sensie geopolitycznym i ta kluczowa rola była szczególnie i doceniona i realizowana przez pana prezydenta Kaczyńskiego, który w oparciu o nią tworzył sojusz państw Europy Środkowo-Wschodniej, mogący stać się źródłem naszej siły i źródłem naszych wpływów międzynarodowych, także przy powstrzymywaniu agresji rosyjskiej. No teraz niestety to, co się stało, może być wykorzystywane w dokładnie odwrotnym kierunku. Będzie się mówiło, o cóż wam chodzi. Przecież jest wasz przedstawiciel jako przewodniczący Rady Europejskiej. Wasze interesy są reprezentowane w najlepszy z możliwych sposobów. Tymczasem warto wsłuchać się w głos najbliższych doradców Donalda Tuska i reprezentantów jego partii. Dzisiaj pan Adam Szejnfeld w jednej z audycji telewizyjnych powiedział wprost, otwarcie, jak rzadko kiedy ta szczerość warta jest docenienia. Złożyliśmy na ołtarzu Europy interes narodowy Polski, powiedział pan Adam Szejnfeld. I to jest prawda. Rzeczywiście, tylko nie wiem, na ołtarzu Europy, czy na ołtarzu raczej Niemiec, Rzeszy Niemieckiej, złożono polski interes narodowy. Tak to dzisiaj wygląda. Ja życzę panu Donaldowi Tuskowi w jego pracy jak najlepiej, by jak najlepiej reprezentował interesy polskie. Tak powinno być. Począwszy od tych, które od dawna zostały zaprzepaszczone, jak sprawa polskich stoczni czy rolników, skończywszy na tych doraźnych, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, to jest polityka energetyczna, zarówno w tym wymiarze związanym z pakietem klimatycznym i emisją CO2, jak i, proszę mi wybaczyć, muszę to dokończyć, jak i ze sprawą importu węgla z Rosji. Przecież my importujemy kilkanaście milionów ton węgla w sytuacji, kiedy polscy górnicy nie mają pracy, prawda? Kiedy się zamyka polskie kopalnie. To my finansujemy państwo rosyjskie, którego przedstawiciele mówią bardzo jasno: zniszczymy was, zlikwidujemy Polskę. To są słowa wiceprzewodniczącego Dumy Państwowej Rosyjskiej, prawda? A my, nawet nie stać nas na embargo, i pan Donald Tusk bardzo jasno powiedział w Sejmie w ostatni czwartek, że on się na embargo nie zgadza. On nie przestanie importować do Polski węgla rosyjskiego. Podobnie jak nie zgadza się na sprzedaż Ukrainie, naszemu sojusznikowi, uzbrojenia. Powiedział bardzo jasno: ja tego nie zaaprobuję. Polska nie będzie bez zgody zewnętrznej sprzedawała uzbrojenia Ukrainie, która prosi nie o pomoc bezpłatną, prosi o to, żeby móc kupować u nas sprzęt wojskowy.
Obaj słuchaliśmy przed wejściem na antenę serwisu informacyjnego i no pewien taki, no już uśmiech, chociaż to nie ma nic do śmiechu, wywołuje kolejne ostrzeżenie Angeli Merkel wobec Władimira Putina, więc wydaje się, że jeśli ta opcja niemiecka cały czas...
No ona zostanie wzmocniona teraz.
...rzeczy dominuje, tak. Teraz może zostać wzmocniona przez wybór Donalda Tuska.
Niestety wiele na to wskazuje. Powtarzam, bardzo bym się chciał mylić, bardzo bym chciał, żeby było inaczej, ale niestety Donald Tusk był przede wszystkim kandydatem pani Merkel. No, bardzo charakterystyczną rzeczą jest to, że przecież całą sprawę utrzymywano przed nami jako opinią publiczną i także przed Sejmem w absolutnej tajemnicy. Wręcz do ostatniego momentu Donald Tusk i rząd Donalda Tuska mówili, że to nieprawda. Nie, pan premier za wszelką cenę chce zostać w Polsce. Dla niego najważniejsze jest bycie premierem Polski i nigdzie się nie wybiera. To nie jest tak, że to była kandydatura rządu polskiego, prawda? I że rząd polski postawił sprawę, by przedstawiciel Polski był kandydatem. tą sprawę postawiła Angela Merkel, nie rząd polski, tę kandydaturę. Więc powtarzam jeszcze raz, to jest wynik uznania olbrzymiej naszej roli w Europie, wzrastającej roli, ale boję się, że chce się zrealizować to tak, żeby pacyfikować polskie słuszne i uprawnione żądania i uprawnione korzyści, jakie powinniśmy mieć z obecności w Unii Europejskiej, bo my jesteśmy jednym z największych państw Unii Europejskiej. Nasze sprawy gospodarcze zostały poświęcone na ołtarzu Unii Europejskiej i nam się różnorodne rzeczy w związku z tym należą, począwszy od dopłat do rolnictwa, skończywszy na ważnych miejscu w podejmowaniu decyzji. To dotyczy również komisarzy w Unii Europejskiej, których powinniśmy posiadać. A zdaje się, że z tego trzeba będzie zrezygnować, bo wszystko poszło w sukces personalny pana Donalda Tuska.
Wielokrotnie w tym studio nasi goście krytykowali politykę Donalda Tuska i rządu Donalda Tuska, podczas gdy prasa zagraniczna, to ciekawe, zwykle chwaliła Donalda Tuska za prowadzoną politykę. No i wydaje się, że teraz ta polityka, która była chwalona w prasie zachodniej, w Unii Europejskiej, no została doceniona przez szefów rządów i państw. Czy prestiż nam wystarczy, prestiż w postaci stanowiska? Bo rzeczywiście może być tak, jak pan minister mówi, że Polacy, co wy chcecie? Co wy jeszcze chcecie?
Otóż wam chodzi.
O co chodzi?
Otóż wasze interesy zostały zrealizowane, bo wasz były premier jest przewodniczącym Rady Europejskiej. Nawiasem mówiąc, mało kto wie, że przewodniczący Rady Europejskiej nie ma prawa głosu w Radzie Europejskiej. On nie głosuje, kiedy dochodzi do podejmowania decyzji. On jest, tak jak ojciec mówił, osobą, która ma doprowadzić do konsensusu, ma doprowadzić do takiego sprawnego przebiegu posiedzenia, być może podsumować wyniki, przedstawić je na zewnątrz, ale on sam decydującej roli nie ma, dlatego że Unia Europejska jest organizacją państw narodowych. Tam decydują państwa narodowe i te największe, Niemcy, Francja i pozostałe. One są punktem odniesienia w polityce.
Najbardziej mnie śmieszyło, jak publicyści właśnie tych mediów mętnego nurtu mówili, że przecież Donald Tusk jest takim politykiem koncyliacyjnym, tak, czyli takim ugodowym, porozumiewawczym i tak dalej. No ja pamiętam, jak były rady, na które chciał lecieć świętej pamięci Lech Kaczyński, no i ta koncyliacja polegała na tym, że po prostu nie dawano prezydentowi samolotu.
No dlatego, że pan premier Donald Tusk, pan przewodniczący Donald Tusk jest osobą koncyliacyjną wobec silnych, ale brutalną wobec słabszych, albo tych, których uważa, że może w sytuacji słabszej postawić. Także to jest taka koncyliacyjność szczególna i myślę, że ta cecha kompromisowości, koncyliacyjności, ustępstw, a takiej polityki, którą w Polsce nazywano polityką ciepłej wody w kranie, prawda, będzie realizował głównie wobec interesów niemieckich i żądań, które się będzie wobec niego stawiało. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Byłoby dobrze, gdyby było inaczej. Byłoby dobrze, gdyby pan Donald Tusk postawił polskie interesy jako te, które muszą zostać uwzględnione przez Unię. Zwłaszcza teraz, zwłaszcza interesy związane z bezpieczeństwem, związane z gospodarką, związane z energetyką. Ale powtarzam, no, ja przypuszczałem już od dłuższego czasu, że taki będzie przebieg wydarzeń. Nawet się w tej sprawie założyłem z moimi kolegami, z którymi współpracuję od dosyć dawna. I byłem zmrożony w czwartek, kiedy dowiedziałem się, że pan premier występuje stanowczo przeciwko embargu na węgiel rosyjski importowany do Polski. To jest gorszej jakości węgiel i to jest węgiel, który wypiera polskich górników z rynku pracy. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że wtedy, kiedy trwa wojna finansowanie naszego przeciwnika jest jakimś zupełnym absurdem. Jest właśnie z cyklu tych wydarzeń, które często nas pytają Polacy na spotkaniach. No jak tak może być, żeby premier polskiego rządu niszczył polskie stocznie, prawda? Żeby zgadzał się na likwidację przemysłu, który budowaliśmy przez dziesiątki lat. Jak tak może być, żeby premier polskiego rządu finansował państwo, który jest agresorem i zagraża dzisiaj Polsce i Unii Europejskiej. No ale właśnie jest. Ale właśnie jest. Więc z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Dodajmy, jeżeli już mówimy o bezpieczeństwie, że dotyczy to także polskich służb specjalnych, które pan premier Donald Tusk tak intensywnie niszczył, że doprowadził do sytuacji, w której szef tych służb był podsłuchiwany przez swoich podwładnych, przez swoich podkomendnych, no doprowadził do chaosu i rozpadu tych służb absolutnie. Podobnie jak do bardzo dramatycznej sytuacji w polskim wojsku i wyposażeniu tego wojska w najnowocześniejszą broń. No przecież my jesteśmy w dużym stopniu. Ja nie mówię zupełnie, bo to też nie wolno w tych sprawach przesadzać. Są siły specjalne, które są naprawdę na wysokim poziomie i są naprawdę sprawne, tylko że to jest bardzo, bardzo niewielka część polskiego wojska, a cały plan wydatkowania 130 miliardów złotych w najbliższym czasie, gigantycznego naprawdę zasobu finansowego, jest oparty na tezie, że nie będzie wojny w Europie i zwłaszcza nie mamy się czego bać zagrożenia ze strony rosyjskiej. To jest podstawowa teza, jaka służyła do stworzenia planu wydatkowania pieniędzy.
Niektórzy...
Więc to są sytuacje absurdalne.
Niektórzy mówią, że jak Donald Tusk został szefem Rady Europejskiej, no to teraz uświadomi przywódców państw i rządów, kim jest Władimir Putin i czym jest Rosja. Jeżeli ja sobie przypomnę, to był chyba rok 2009, tak, Westerplatte, spotkanie i rocznica 70. wybuchu wojny, jutro 75. Jeżeli ja sobie przypomnę przemówienie świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, jak po sobie w trójkę spojrzeli Angela Merkel, Władimir Putin i Donald Tusk na to, co mówi świętej pamięci prezydent Kaczyński, który może się zgadzać czy nie zgadzać z różnymi sprawami, ale jednak tutaj bardzo klarownie przedstawiał zagrożenia w polityce zewnętrznej i później jak dał się rozegrać Władimirowi Putinowi, żeby rozdzielić wizyty i obniżyć status lotu prezydenta. No i później jeszcze uścisk z Władimirem Putinem, jeśli wystarczył, żeby oddać Rosji w praktyce śledztwo smoleńskie, no to ja mam wątpliwości, czy Donald Tusk jest takim twardym graczem dla Władimira Putina, nawet jeśli ma taki status jak dzisiaj, czyli przewodniczącego Rady Europejskiej.
I znowu, chciałoby się, żeby tak było, dlatego że takie jest nasze doświadczenie i taki jest nasz interes narodowy, iż należy organizować wspólne działanie krajów Europy Środkowej, należy organizować wspólne działanie wszystkich krajów Unii Europejskiej, no i przede wszystkim starać się o jak największe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i NATO, a co być może w jakimś wymiarze nastąpi na najbliższym szczycie NATO w Newport. Więc to są jego obowiązki, które byłoby dobrze, gdyby były realizowane. Jeżeli tak będzie, naprawdę będziemy mu gratulowali i się cieszyli. No ale mnie brzmią w uszach jeszcze słowa mediów rosyjskich po zwycięstwie wyborczym Platformy Obywatelskiej w 2007 roku, po objęciu urzędu premierowskiego przez Donalda Tuska. Główny tytuł brzmiał "Nasz człowiek w Warszawie". To były tytuły prasy rosyjskiej. No i tak się zastanawiam, czy fakt, że sąd nakazał wznowić postępowanie w sprawie właśnie przygotowania wizyty pana prezydenta Kaczyńskiego, gdzie przecież oskarżonym jest cały rząd pana Donalda Tuska. To postępowanie ma być przez prokuraturę raz jeszcze przeprowadzone.
trzeci.
Po raz trzeci. A tam przecież de facto sąd mówi, że oskarżonymi powinni być minister spraw zagranicznych, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych. No w istocie wszyscy ludzie, za których odpowiada pan Donald Tusk.
Wszyscy przez Donalda Tuska nagrodzeni, czy ambasadą, czy różnego
dokładnie
rodzaju...
Tak. Czy to się też nie łączy jakoś z tą ucieczką pana Donalda Tuska? Bo gdyby ta sprawa miała inny charakter, gdyby, powtarzam, było tak, że pół roku temu, dwa miesiące temu, a polska dyplomacja postawiła sobie, iż polski rząd, a także parlament, my chcemy, aby nasz przedstawiciel był szefem Rady Europy. Nam się to należy, to wynika z wielkości kraju, to wynika z bardzo dramatycznej, napiętej sytuacji międzynarodowej. Takie wzmocnienie Polsce jest potrzebne, ono by się wiązało z takimi i takimi działaniami. Otwarcie stawiamy sprawę tą na wokandzie Unii Europejskiej. No to ja bym to rozumiał, ale to przecież jeszcze do piątku było utrzymywane w absolutnej tajemnicy. To było przez cały czas załatwiane jakimiś krętymi drogami, więc ta sprawa nie miała charakteru realizacji polskiego interesu narodowego i państwowego. Ta sprawa była związana głównie z interesem niemieckim i z wewnętrznymi rozgrywkami, które sprawiają, iż dąży się do coraz większego uczynienia z Unii Europejskiej, Unii Niemieckiej, że coraz większego podporządkowania interesów narodowych poszczególnych państw, przede wszystkim polityce niemieckiej ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Zaraz porozmawiamy o bezpieczeństwie związanych z służbami i z wojskiem. To pan minister zechciał już o tym wspomnieć, ale proszę powiedzieć z perspektywy też Prawa i Sprawiedliwości. Jaka to jest sytuacja, gdy Donald Tusk, który ostatnich kilku wyborów nie przegrał, nie wiem, 7 czy 8, teraz nie pamiętam, ale w każdym razie sporo było zwycięstw Donalda Tuska.
Ale nie mnóżmy ich ponad miarę, bo ja myślę, że nawet 6 się nie doliczymy, a często publicyści się zapędzają 8, 9, 10, no można by to oczywiście
ale
mnożyć
kilka ich było
w nieskończoność.
Kilka ich było i teraz tak, w zasadzie wyjeżdża z Polski człowiek, który nie przegrał. Jak Prawo i Sprawiedliwość też widzi sytuację po tym, jak Donald Tusk przestaje być premierem? Czy premierem będzie, pana zdaniem, Ewa Kopacz, która już stanęła dzielnie przed mikrofonami stacji telewizyjnych i powiedziała, gdyby była taka potrzeba, to takie słowa prezydenta Wałęsy, nie chcę, ale muszę, one dosyć często w naszej historii się sprawdzają. Ewa Kopacz, tak, Tomasz Siemoniak jest wymieniany, czy przyspieszone wybory, pana zdaniem, jak to wygląda?
To oczywiście zobaczymy, tu inicjatywa jest w rękach większości parlamentarnej i w rękach prezydenta, który pochodzi z tego samego obozu. I tutaj są przede wszystkim realne narzędzia, abstrahując od tego, co by się uważało, że powinno mieć miejsce, to realne narzędzia, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, są w rękach tych ludzi, którzy mają większość parlamentarną i decydują o urzędzie prezydenckim. To jest klasycznie taka sytuacja, w której powinien zostać powołany do czasu wyborów rząd techniczny. No to jest właśnie taka sytuacja, prawda? Pewna nagła zmiana sytuacji personalnej, która sprawia, że człowiek, który był premierem, odchodzi, porzuca swoje obowiązki, bo to też trzeba sobie zdawać sprawę. Przecież on był wybierany jako premier rządu polskiego. On liderował Platformie Obywatelskiej, obiecując, że zrealizuje jakiś program, na który ludzie głosowali. Nic z tego programu nie zrealizowawszy, przyrzekając emerytom, o ile się nie mylę, 36 zł brutto, prawda, na skutek takiej operacji kwotowo-proporcjonalnej, co jest żenujące w sytuacji polskich emerytów, po prostu jest takim naśmiewaniem się z ich nędzy, z ich biedy, z ich trudnej sytuacji. Nie mówiąc przedtem nic o tym nikomu i w żaden sposób nie przygotowując do tego państwa, znika za kurtyną złotych drzwi Unii Europejskiej. To jest sytuacja, która nigdy w żadnym innym państwie nie miała miejsca, w żadnym państwie europejskim. Ja nie chcę powiedzieć, że on ucieka, ale to ma pewnego rodzaju, na pewno jest to, powiedzmy, żeby było to sympatycznie dla pana Donalda Tuska, ucieczka do przodu, o, prawda? Znaczy zostawia się pewien bagaż, którego człowiek się nie chce rozliczać, no przede wszystkim z tych taśm. Nie zapominajmy, że pan premier Donald Tusk zobowiązał się, że do 20 sierpnia sprawa kompromitacji jego rządu, którego najważniejsi ministrowie byli podsłuchani, on zdaje się też, takie jest przekonanie.
Jest,
jest jakaś rozmowa do tego syna.
Prawda? I z synem Michałem, tak. Odnośnie Amber Gold.
No właśnie. Tak się pisze i on nigdy temu nie zaprzeczył, więc tylko dlatego to wymieniam, bo gdyby oczywiście zaprzeczył, to wspominanie o tym by nie było taktowne. No ale nie zaprzeczył, w związku z tym należy domniemywać, że to miało miejsce. I nie rozwiązawszy tego, obiecał to opinii publicznej, obiecał to Sejmowi, obiecał to własnemu wicepremierowi, panu Piechocińskiemu, że do 20 sierpnia to zostanie zrobione. No a teraz oczywiście już z pozycji przewodniczącego Unii Europejskiej, Rady Unii Europejskiej uważa, że to w żaden sposób go nie wiąże.
Ale też pan premier Piechociński stracił impet w domaganiu się wyjaśnienia tej sprawy, przynajmniej z tych wypowiedzi,
które to jest, słyszałem. Ale to właśnie pokazuje jakość tych polityków, prawda? To są ludzie po prostu niesłowni, to są ludzie oszukujący opinię publiczną, to są ludzie, dla których liczy się tylko propaganda, i stanowisko. No i oczywiście stanowisko, a nie rzeczywista odpowiedzialność przed obywatelami za sprawy kraju, które prowadzą. Dlatego to ma charakter pewnego rodzaju, takiej, jak mówię, ucieczki do przodu.
To co zrobi prezydent Komorowski w tej sytuacji?
A powtarzam, gdyby serio traktować tę sytuację, to powinien być mianowany za zgodą wszystkich ugrupowań, w tym porozumieniu wszystkich ugrupowań, rząd niepartyjny, tylko rząd techniczny, którego jedynym zadaniem byłoby doprowadzenie do wcześniejszych wyborów, no bo jest oczywiste, że to jest taka sytuacja, która zasługuje na wcześniejsze wybory, bo przecież już do końca kadencji, czyli do października przyszłego roku, żaden rząd nie może realizować rzeczywistych zadań związanych z Platformą Obywatelską i koalicją, jaka powstała w 2011 roku zaraz po wyborach. Ta obietnica już została zdezawuowana.
Ja myślę, że może to być kwestia po prostu wyważenia interesów, co się bardziej opłaca. W tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej do czasu wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, miało kilkuprocentową przewagę nad Platformą.
Różnie, od kilkunastu procent do kilku się wahało w zależności od...
W każdym razie ostatnie sondaże, już sporo tych sondaży pokazywało...
Trwałą, stabilną przewagę. Tak. Ja nie sądzę, żeby to się zmieniło.
Gdyby na przykład była taka propozycja, żeby wybory parlamentarne zrobić 16 listopada razem z samorządowymi, no bo to mogłoby troszeczkę też pomóc Platformie Obywatelskiej. No to słońce, jak pan powiedział, słońce Peru mogłoby dogrzać na przykład trochę
Ja chcę od razu powiedzieć, że jestem bardzo dużym sympatykiem cywilizacji keczuańskiej, prawda? Peru, Quito, Ekwador, Boliwia. Tam są Aymarowie wprawdzie, nie keczuanie, ale mam dużą do tego sympatię, ale rzeczywiście do pana Donalda Tuska przylgnęło to powiedzenie słońce Peru ze względu na taki lekceważący stosunek do Polski, jaki towarzyszył tamtej wyprawie, bo to głównie o to chodziło. Ja nie wiem, czy przepisy konstytucyjne to jest chyba na granicy możliwości przeprowadzenia tych wyborów 16 listopada, ale chyba jeszcze terminowo możliwe. To także powinno chyba sprzyjać interesom PSL-u, prawda, które zawsze w wyborach samorządowych ma z różnych powodów większe możliwości. Więc jak postanowi koalicja rządząca, tego ja nie wiem. Dla mnie najważniejsze jest to, że wobec takiego nagłego, niespodziewanego i nieprzewidywanego przez samego autora. On mówił, że on tego nie chce, a więc jakoś tam ktoś go do tego pewno zmusił, nie wiem czym. On na pewno przecież mówił prawdę, przecież niemożliwe jest, żeby stawał w telewizji poważny człowiek, premier, i mówił, że nie chce być przewodniczącym Rady Łowieckiej, a w istocie przez cały czas o to zabiegał.
No, taki premierostwo fałsz... w Polsce jest stokroć ważniejsze
tak,
niż...
Tak, no taki fałsz by go dyskwalifikował przecież jako i polityka, i człowieka. Jak można polegać na przewodniczącym Rady tak ważnej organizacji jak Unia Europejska, który wprost kłamie w tej sprawie? Nie przypuszczam, więc musiał go ktoś zmusić. On pewno był pod jakąś presją, nie wiem kogo, może pani Merkel, może kogoś innego. Mówię o tym wszystkim, że tak, najlepszy byłby rząd techniczny. Najlepszy byłby rząd techniczny, bo to jest klasyczna taka sytuacja. No ale dyktat będzie narzucony przez siły, które mają większość parlamentarną i które mają w rękach prezydenta, więc my mówimy jasno, co powinno się zdarzyć w normalnej sytuacji, na co wskazują i reguły, standardy międzynarodowe i polskie, i taka przyzwoitość, że tak powiem. Ale to oni będą decydowali.
No, a w jednej z rozmów...
Bo jeszcze, proszę ojca, chciałem powiedzieć pewną rzecz, z którą często mamy olbrzymi problem i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. W parlamencie nie decyduje, nie zawsze decyduje uczciwość, prawda i interes narodowy. W parlamencie decyduje przede wszystkim większość. Stąd tak olbrzymie znaczenie i tak olbrzymia waga każdego głosu, każdego Polaka. Bo w istocie to, co będzie parlament robił i to, co będzie rząd robił, decyduje się w momencie, kiedy my wrzucamy nasz głos do urny. Tak jak ukształtujemy większość, taka będzie polityka i tacy będą politycy. A jacy są politycy Unii Europejskiej, Platformy Obywatelskiej, to mogliśmy zobaczyć, słuchając ich rozmów przy policzkach cielęcych, o ile się nie mylę.
Niekoniecznie za 36 zł brutto.
Niekoniecznie za
36 zł. Panie ministrze, o tych właśnie taśmach dwa słowa, bo wydaje się, że one się bardzo konsekwentnie realizują. Jacek Rostowski przestał być ministrem finansów. Prawo i Sprawiedliwość wyprzedziło Platformę Obywatelską. Więc...
Nawet był moment, chyba dwa tygodnie temu, rzeczywiście mieliśmy 42%. Nie 3, ale 42%.
Jakoby tak. Bartłomiej Sienkiewicz był tak. Rzeczywiście tutaj też jakimś takim prorokiem. Wizjonerem, tak, przynajmniej. Wizjonerem, tak. Więc to się realizuje. W jednej z rozmów było także o tym, to chyba z prezesem PKN Orlen, Paweł Graś rozmawiał i tam też padały słowa, że dobrze by było, żeby, cytuję teraz z pamięci, żeby Donald zostawił cały ten syf, bo tak to zostało określone, no i gdzieś tam poszedł
na... Sposób odzywania się tych ludzi o Polsce i Polakach jest naprawdę wstrząsający.
No właśnie, ale Donald Tusk zostawia jednak...
Tak. Tak, tak, tak. Ci ludzie są kompetentni, jeśli chodzi o zamiary, które ukrywają przed opinią publiczną, no ale między sobą jasno o tym mówią.
A teraz Ewa Kopacz, która szykuje się do objęcia fotela premiera, która przekopywała ziemię w Smoleńsku na metr głębokości, doprowadziła służbę zdrowia do sytuacji, do jakiej doprowadziła, teraz byłaby premierem. Mało tego, chwali Bartłomieja Sienkiewicza.
No więc jeżeli ojciec mnie pyta, czy w tych taśmach, w tych rozmowach, które zostały nagrane, odzwierciedlała się i rzeczywisty charakter tych ludzi, ich obyczajowość, ich kultura osobista, a także ich plany polityczne, to tak, no trzeba powiedzieć, że one są, te taśmy niestety, bardzo wiarygodne, jeżeli chodzi o takie zwierciadło pokazujące, jakimi ludźmi obsadzał pan Donald Tusk najważniejsze urzędy w państwie. Tutaj chodzi nawet nie tylko o te sprawy, także chodzi o, nazwijmy to, kwestie ich rozeznania politycznego. Bo przecież jeżeli mówimy już o sprawie tego oszustwa związanego z przekonywaniem Polaków, że się nie pójdzie do Unii Europejskiej, a w istocie się to przez cały czas planowało, no to poza narodem polskim, poza tymi, którzy uwierzyli w te nieprawdziwe słowa, to najbardziej oszukanym jest chyba jeden z rozmówców tych taśm, no pan Radosław Sikorski, który nawet cieszył się, że został przez Donalda Tuska wystawiony jako oficjalny przedstawiciel do stanowiska ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej i nawet w to chyba wierzył, bo powtarzał tak, tak, mi na tym zależy, ja bardzo chcę, nie mówmy, być może mam jeszcze właśnie duże szanse do ostatniego momentu, no a przecież szans nie miał żadnych, bo było jasne, że jak będzie Donald Tusk, to nie będzie Radosława Sikorskiego. Minister spraw zagranicznych, który nie orientuje się, że nie ma żadnych szans, że jest po prostu kiwany, mówiąc językiem kolokwialnym, prawda, przez swojego własnego szefa, więc to pokazuje ich miałkość intelektualną, tych ludzi. Więc te taśmy są rzeczywistym obrazem tych ludzi. Tam podobno tych taśm jest więcej. Tam podobno tych taśm są także nagrania wideo jakieś bardzo daleko idące, bardzo drastyczne. Trzeba się liczyć z tym, że gdy minie ta pierwsza euforia, bo najbliższy tydzień to będzie takie samochwalstwo nieprawdopodobne, które będzie płynęło ze wszystkich głośników gazet i mediów mętnego nurtu. No gdy minie, to zapewne ten, kto realizuje ten plan, prawda, wróci do nacisku na ekipę Donalda Tuska, która już zostawiona tutaj bez swojego szefa, będzie dużo, dużo słabsza i dużo bardziej skłócona. Czeka nas okres chaosu, okres walk wewnętrznych między diadochami, czyli spadkobiercami Donalda Tuska i wyszarpywanie sobie tej spuścizny, która jeszcze w postaci klubu parlamentarnego i większości, bo nie w postaci dorobku, bo nie w postaci dorobku, ale w postaci klubu parlamentarnego pozostała, więc raczej musimy się nastawić na trudny czas. Dlatego rząd techniczny byłby tak bardzo potrzebny, ponieważ ten trudny czas musimy przejść w maksymalnym spokoju, chociażby ze względu na zagrożenie ze wschodu, które narasta, bo przecież pan Putin też nie zaprzestanie swojej presji. Odwrotnie, on chce dojść do Morza Azowskiego, on chce zagrozić odejście, on chce doprowadzić do odcięcia Ukrainy w ogóle od Morza Czarnego, prawda, i połączyć się ewentualnie z tą tak zwaną Republiką Naddniestrzańską. On chce zniszczyć Ukrainę do końca. Ja słyszałem przedwczoraj taką jego rozmowę z uczniami szkół. Bardzo ciekawa rozmowa. I tam pan...
No chyba nawet młodzieżówka prokremlowska. Jakaś.
Być może, tak. I tam pan prezydent Putin bardzo jasno mówił, no jest Galicja, ta zachodnia część Ukrainy, oni są zdemoralizowani przez Zachód, dla nich są te sprawy zachodnie ważniejsze i to trzeba traktować inaczej, ale przecież cała reszta to są rosyjscy ludzie. Mówiąc krótko, cała reszta Ukrainy
powiedział powinna... nawet, że Ukraińcy i Rosjanie to jest jeden naród.
No właśnie, zgadza się. Powinna należeć do państwa rosyjskiego, do Federacji Rosyjskiej. Więc takie są rzeczywiste plany pana prezydenta Putina. A pani Angela Merkel wysyła 588 poważne ostrzeżenie, które przed chwilą słyszeliśmy i Donald Tusk będzie to po niej powtarzał. Więc my musimy myśleć o naszym interesie narodowym i naszym bezpieczeństwie, niezależnie od tego, kto jest przewodniczącym Rady Unii Europejskiej, bo to niestety nam nie pomoże.
No jutro 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Gdy mieliśmy też gwarancje bezpieczeństwa ze strony zachodnich mocarstw. Donald Tusk i Radosław Sikorski nie przekonali Angeli Merkel, żeby były bazy wojskowe w Polsce. Angela Merkel zdecydowanie się temu natowskie, zdecydowanie się temu sprzeciwia. Pamiętam też takie określenie, bo zarzucano Donaldowi Tuskowi, skądinąd pewnie słusznie, że nie rozpoznał Władimira Putina, że gdzieś tutaj dał się po prostu, kolokwialnie mówiąc, wykiwać. No ale oczywiście publicyści mediów mętnego nurtu mówią w ten sposób, no tak, ale cała Europa dała się wykiwać. Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych dał się wykiwać. No ja znam dwóch przynajmniej dwie osoby, już jedna nie żyje, które się wykiwać nie dały. To są bracia Kaczyńscy, świętej pamięci prezydent i były premier Jarosław Kaczyński. Oni bardzo jasno od samego początku, mówię, można się zgadzać, można się nie zgadzać z różnymi sprawami, ale tutaj od samego początku jasno deklarowali, jakie niebezpieczeństwo płynie z Rosji pod przewodnictwem byłego KGB-sty Władimira Putina.
No więcej, prawda, pan prezydent Lech Kaczyński nawet zarysował tyle lat temu, prawda, scenariusz, jaki będzie realizowany, mówił bardzo jasno. Dzisiaj, w 2008 roku, dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, potem kraje bałtyckie, a następnie przyjdzie kolej na zagrożenie Polski. Także ta analiza była niesłychanie trafna, niesłychanie kompetentna. My o tym mówiliśmy wielokrotnie w ramach prac czy służb specjalnych, czy Ministerstwa Obrony Narodowej, czy wreszcie właśnie ustami prezydenta i premiera. W tej sprawie uważam, iż pan Donald Tusk nie ma prawa mówić o zaskoczeniu, o jakimkolwiek, a zwłaszcza pan Sikorski, dlatego, bo my do nich o tym mówiliśmy. To nie jest tak, że pierwsze ostrzeżenia były przekazywane od razu opinii publicznej. Najpierw mówiliśmy politykom rządzącym, najpierw ich o tym ostrzegaliśmy, wskazując niezbędne środki zaradcze. Jeszcze tylko jedna kwestia związana z tym, co ojciec powiedział w sprawie baz amerykańskich. Sprawa baz jest natowskich czy amerykańskich jest zawsze trudna, jest zawsze, może się wydawać wieloznaczna. Tutaj chodzi o dwie kwestie. Po pierwsze o to, aby wzmocnić nasze siły zbrojne, aby możliwość odstraszenia i ewentualnego odparcia ataku była większa, ale chodzi także o gwarancje polityczne. Chodzi o to, że jeśli będą tutaj stacjonowali żołnierze amerykańscy, to w sposób oczywisty interesy amerykańskie, potęgi, która niewątpliwie nie ma powodów, żeby bać się siły militarnej Rosji, raczej ją dominuje, żeby one były tutaj zaangażowane, żebyśmy właśnie nie mogli zostać, jak ojciec mówi, porównując to do roku 1939, porzuceni. Wydaje mi się, bo to oczywiście jest rzecz, która zdarzy się dopiero za kilka dni, że szczyt w Newport jednak jakiś krok do przodu w tej sprawie zrobi i to jest w dużym stopniu wynik nacisku opinii polskiej, opinii publicznej. Niestety najmniej pana premiera Donalda Tuska, bo ja nigdy nie słyszałem od pana premiera Donalda Tuska, żeby on publicznie powiedział, jakie są polskie żądania wobec NATO w tej dramatycznej sytuacji. A była wypowiedź ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, ale absolutnie wypowiedziana w sposób i w kategoriach niewiarygodnych o dwóch ciężkich brygadach, które powinny stacjonować w Polsce, i ponieważ to równocześnie dwa dni później powiedział, ale nie ma zagrożenia ze strony rosyjskiej, dlatego, bo pan Putin zaangażował się w konwój ten z pomocą lekarską, z pomocą humanitarną, w związku z tym należy wierzyć, że on już zrezygnował z agresywnych planów. Pan Radosław Sikorski co drugi dzień wypowiada sprzeczne zdania. W związku z tym jego stanowiska nikt nie traktuje już teraz serio. Za to rząd polski jasno, publicznie wobec Stanów Zjednoczonych nie złożył żadnych żądań ani wobec NATO, żadnego realnego stanowiska. Wydaje się jednak, że będą bazy na terenie Polski, podobnie jak na terenie Rumunii i krajów bałtyckich, to na pewno będą takie bazy i takie zaangażowanie, z jakiego kiedyś korzystała Norwegia, czyli bazy materiałowe i szkoleniowe, bazy, które sprawiają, że żołnierze amerykańscy czy natowscy, ewentualnie, nie daj Panie Boże, żeby taka konieczność zaistniała, którzy by tutaj byli przysłani wobec niebezpieczeństwa, mogli znaleźć się w gotowości bojowej w oparciu o zgromadzenie zgromadzony wcześniej i utrzymywany w stanie gotowości bojowej sprzęt natowski, wyposażeni właśnie na poziomie dwóch przynajmniej brygad, natychmiast albo bardzo, bardzo szybko po momencie alarmu. Więc takie przygotowanie, wydaje się, zostanie zrealizowane. To oczywiście nie jest wystarczające. Nasze oczekiwania właśnie są dużo dalej idące, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie jesteśmy, że to nie będzie zupełnie zepchnięte na margines. NATO jest organizacją powolną, a która bardzo szybko, bardzo długo się reorientuje, ale gdy zacznie się ten proces, to on zwykle bywa skuteczny. To, co dla nas jest realnym zagrożeniem, to deklaracje prezydenta Obamy nieustanne, że w żadnym wypadku poza granice NATO te warunki bezpieczeństwa nie sięgają. Że te warunki bezpieczeństwa są związane z członkostwem w NATO. Czyli krótko mówiąc, że wyobrażają sobie przywódcy tych państw taką sytuację, w której Ukraina zostanie zniszczona przez Federację Rosyjską. I to i wtedy Polska staje się państwem granicznym, frontowym. To jest dla nas wielkie zagrożenie i cały nasz wysiłek polityczny powinien być nastawiony na to, żeby utrzymać państwo ukraińskie bez względu na inne istniejące w przeszłości dramatyczne wydarzenia i prawdziwe, należne Polsce w związku z tym i Polakom, tak powiem, rekompensaty ze strony narodu i państwa ukraińskiego, bo to jest w ogóle bezsporne i nie ma co o tym dyskutować. Sprawa ludobójstwa wołyńskiego jest raną, która musi zostać przez tych, którzy ją sprawili, zaleczona. Taka jest natura, że tak powiem, wzajemnych stosunków i to jest zupełnie oczywiste. Ale to nie zmienia naszego sytuacji geopolitycznej. Państwo ukraińskie jest dla Polski realnym buforem przed bezpośrednią agresją ukraińską. W wymiarze wojskowym, tylko na koniec jeszcze powiem, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że jeżeli siły rosyjskie będą potencjalnie agresorem wobec Polski, korzystając z terytorium państwa ukraińskiego, to armia polska nie ma szans utrzymać się dłużej niż 2 dni. Taka jest realna sytuacja. To jest przestrzeń możliwości działania wojskowego, która dla Polski jest bezcenna.
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo. Halo, prosimy.
Halo.
Bardzo proszę. Kto mówi skąd?
Halo.
No niestety chyba się nie usłyszymy. 657-00-11, numer dla telewidzów z Polski Północnej, 657-00-12 Południowej. Te numery widzą Państwo na ekranach swoich telewizorów. Zagranica 657-00-13 i 657-00-14 i telefony w naszej rodzinie 536-600-300 i 536-600-400. Trochę porozmawialiśmy o tym bezpieczeństwie też zewnętrznym, o sytuacji po emigracji Donalda Tuska do Brukseli. No ale w piątek, panie ministrze, także Sejm do komisji skierował wniosek twojego ruchu o powołanie komisji w sprawie likwidacji WSI, czyli tego, co miało miejsce już dobrych kilka lat temu.
Siedem
lat temu. W jednej z rozmów też pojawia się wypowiedź chyba właśnie Radosława Sikorskiego, który mówi, no można by zrobić 2-letni cyrk i dać Macierewicza, niech się tłumaczą.
No tam jeszcze są inne słowa używane, których adekwatne do mentalności tych ludzi. Rzeczywiście one są wypowiedziane i one są wypowiedziane w takim kontekście, o którym warto przypomnieć, dlatego że pan Radosław Sikorski najpierw dużo mówi o tym, że należy zerwać z sojuszem amerykańskim, bo to jest fikcyjny sojusz, on jest tylko dla Polski szkodliwy. Realnym naszym państwem, na które musimy zwracać uwagę, to są Niemcy i Rosja. To jest punkt odniesienia dla polityki polskiej, a nie a nie Stany Zjednoczone i w ramach tego nowego kursu politycznego nastawionego na Rosję pan Sikorski mówi, no to w takim razie zróbmy komisję śledczą, która pozwoli zniszczyć Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest cel. Ja tutaj mam być tylko narzędziem, przy pomocy którego pan Sikorski sądzi, że to można zrobić.
Ale to ciekawa sytuacja, panie ministrze, ponieważ dwóch ministrów konstytucyjnych w tajnych rozmowach, jeden, Sienkiewicz, mówi o tym, w jaki sposób Prawa i Sprawiedliwości, nawet angażując NBP, i który utraciłby niezależność tym samym, tak, zapisaną konstytucyjnie, angażować, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie doszło do władzy, a drugi, w jaki sposób wykończyć, żeby użyć wcześniejszego cytatu także z Radosława Sikorskiego, dorżnąć watahę.
Tak, bo trzeba sobie jasno powiedzieć i tutaj myślę, że te słowa powinny paść. Ci ministrowie, a to jest, odbywało się przecież za pełną aprobatą Donalda Tuska i rządu Platformy Obywatelskiej, nie ukrywają, że z punktu widzenia ich interesów, ich sposobu patrzenia na Polskę, ich grup, które oni reprezentują, największym zagrożeniem jest Prawo i Sprawiedliwość. To jest ta formacja przy całych wszystkich naszych brakach, których naprawdę jestem bardzo głęboko świadom, naszych słabościach, naszych błędach, które popełniliśmy i popełniamy. To jest w ogóle bezsporne. Otóż niemniej to jest ta formacja, która reprezentuje polski interes narodowy i która reprezentuje opcję niepodległościową Polski. Powtarzam, przy wszystkich ułomnościach realizacji tych zadań przez nas. I stąd ta nienawiść, i stąd przez cały czas kombinowanie i formułowanie planów, jakby tu można było nas zniszczyć, omijając naród polski, bo cechą charakterystyczną tych wszystkich planów, które tam były prezentowane, jest to, żeby to zrobić w sposób niedemokratyczny, żeby to zrobić z pominięciem Polaków, żeby to zrobić przy pomocy swoistego zamachu stanu i łamania prawa w Polsce. Więc można powiedzieć, że Platforma Obywatelska jest taką partią spiskową, która przez cały czas ma nakierowaną uwagę, jakby zniszczyć Polaków i tych, którzy polskie interesy reprezentują, czyli Prawo i Sprawiedliwość.
Ale pan, rozumiem, komisji, gdyby miała powstać, nie jest przesądzone, że powstanie, ale gdyby miała powstać, pan się tej komisji nie boi.
Ja mam takie tak powiem, sprzeczne w tej sprawie uczucia i sprzeczną punkt widzenia w tej kwestii. Dlatego, że z jednej strony myślę, iż likwidacja wojskowych służb informacyjnych, pokazanie skali przestępstw tych ludzi, tych służb oraz błędów, jakie tam popełniano, przede wszystkim tego, że to był, jeśli chodzi o kadrę dowódczą, zwłaszcza zbiór ludzi ukształtowanych przez GRU i KGB, przez najbardziej Polsce wrogą część aparatu komunistycznego i postkomunistycznego aparatu przemocy Federacji Rosyjskiej, a przedtem Związku Sowieckiego. To byli wykonawcy. Pan Miodowicz, który był przecież ekspertem Platformy Obywatelskiej, powiedział, że WSI to był kontyngent pomocniczy GRU. No, to są słowa, które najlepiej charakteryzują, czym naprawdę było WSI. Więc z jednej strony, ponieważ to już było dawno, opinia publiczna wie na ten temat przede wszystkim to, co mówią wielkie media mętnego nurtu, ta absurdalna propaganda na ten temat, która trwa. Może by warto było przypomnieć. Ja oczywiście jestem do tego gotów. Ostatnie znalezione zresztą w IPN-ie dokumenty jednoznacznie już przesądzają o roli WSI jako struktury, która kierowała Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego realizował wprost polecenia oficerów wojskowych służb informacyjnych, a przypomnijmy, że to jest kwestia grabieży na skalę miliardów złotych, których dokonał Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. To było zniszczenie polskich finansów na gigantyczną zupełnie skalę, jak dzisiaj już nie mam wątpliwości, realizowany przez wojskowe służby informacyjne na polecenie konkretnych oficerów. Oni są znani z imienia i nazwiska, znani są też ci, którzy później ukrywali przed sądem ten materiał dowodowy, więc wiemy to bardzo dokładnie. Ja w ogóle uważam, że w tej sytuacji powinien być wznowiony proces Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, bo to nie tylko Rzenek, nie tylko poszczególne osoby, cała instytucja stała za tą grabieżą polskich finansów, więc może warto by o tym opowiedzieć. Nawet licząc, że Platforma Obywatelska spędziła ostatni tydzień nad publicznym zastanawianiem się, jak zrobić tę komisję śledczą, żeby nie dać Macierewiczowi możliwości publicznej obrony, publicznego występowania, no to się na pewno nie uda, nawet powrót do czasów, że tak powiem, procesów stalinowskich tutaj nie pomoże, więc niech oni się nie udzą. No ale z drugiej strony mam świadomość, że to zagrożenie, jakie nam grozi ze wschodu, wymaga znalezienia takich rozwiązań, które zjednoczy za wszelką cenę wszystkich Polaków. Po prostu zjednoczy Polaków, bowiem nam grozi rzeczywiście na skalę, jakiej od dziesiątków lat nie mieliśmy, zagrożenie polityczne, a także być może i militarne i w ogóle wręcz egzystencjalne. No bo jeżeli wiceprzewodniczący Dumy Państwowej mówi, że my zniszczymy naród polski, my zniszczymy państwo polskie, nie zostanie nic. Trzecia wojna światowa została już postanowiona przez pana Putina. I nie mamy dementi ze strony pana Putina.
Nie mamy, mówił tylko, zdaje się, że Władimir ma taki język. Ale dementi faktycznego nie było.
To mamy do czynienia naprawdę z bardzo poważną sytuacją i tutaj trzeba znajdować konsensus, trzeba znajdować te czynniki, które nas wszystkich łączą. Powiedział to zresztą pięknie podczas debaty, o której ojciec mówi, a Polak urodzony w Nigerii, prawda, poseł John Godson, który mówił, apelując do Platformy Obywatelskiej, żeby zrezygnowała z tej komisji, że tak właśnie zniszczono Polskę, jak wy to teraz robicie w okresie rozbiorów. Tak właśnie sejmy same uchwaliły likwidację państwa polskiego. Wy idziecie drogą, która doprowadziła do zniszczenia Polaków na 123 lata wpędzenia w niewolę. I apelował o to, tym troszeczkę czasami jak z akcentem takim łamanym, prawda, apelował o to, żeby z tego zrezygnować. On lepiej rozumie doświadczenie polskie niż ludzie, którzy mają ciągle, że tak powiem, spuściznę sowiecką w głowie. Więc powtarzam jeszcze raz. Ja jestem przygotowany, jeśli chodzi o wiedzę, materiały, do przedstawienia, jak naprawdę wyglądała przestępcza działalność i w WSI, i ludzi z najwyższych szczebli Platformy Obywatelskiej i nie tylko. I o tym oczywiście można opowiedzieć, jestem do tego gotowy. Ale rzeczywiście lepiej by było, gdybyśmy się skupili na obronie państwa polskiego dzisiaj i na sprawach społeczno-gospodarczych, bo 36 zł jako rekompensata dla polskich emerytów, to po prostu jest nie tylko kpina, ale i no, świadectwo tego, że rządzący nie interesują się tymi, którzy są w najgorszej sytuacji.
Telewizja TVN, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Moje imię jest Wacław, ja dzwonię z Chicago. Witam wszystkich moich rodaków biorących udział w tej audycji. Halo?
Proszę Boże, witamy.
Chciałbym nawiązać, że to jest moje hobby, po prostu polityka i historia. O ile się nie mylę, szanowny pan poseł też, również jest historykiem. Więc samą historię Polski mamy, wszyscy królowie taką sytuację mieli, że wybór po prostu między gorszym a mniejszym tak zwanym złem, ale cała polityka polega właściwie na tym, żeby nie dopuścić do zjednoczenia się naszych wrogów, do porozumienia się. Wiadomo, o kogo chodzi. Jeżeli chodzi o obecną sytuację, pan Macierewicz zauważył, że na Helu w czasie spotkania Putina pana Donalda Tuska i Angeli Merkel, po wypowiedzi pana świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego zauważył uśmiech na twarzy pana Tuska i tych innych ludzi. Z tego wynika, że pan Kaczyński po prostu nie rozumiał, że, przepraszam, tak mówię, że to wszystko, co się dzieje, to jest po prostu dalszy ciąg jałdy, tylko że w innym wymiarze. I my w tej chwili jesteśmy w sytuacji takiej, że tak jak pan Macierewicz mówi, no jesteśmy prawie że bezbronni i nie jesteśmy w stanie niczego uczynić, tym bardziej, że cała Słowiańszczyzna jest rozwita na poszczególne, że tak powiem, kraje, z którymi silni zjednoczeni Zachodu robią co chcą. A silni zjednoczeni Zachodu zawsze wywołują wojny, dlatego po prostu chodzi o pieniądze. Wojny wywołują po prostu wielki przemysł i banki. Pierwsza wojna światowa na przykład była wywołana po to, żeby feudalizm przejść do legalnego wielkiego przemysłu i na tym przemysłu zapanować. Druga wojna światowa była w tym celu zrobiona, żeby podporządkować sobie właśnie takie narody jak Polska, które niezachętnie są widziane w świecie jako wolne, bo mają inną mentalność bardzo na prawdzie, na sprawiedliwości. Na Zachodzie tego nie ma. Na Zachodzie jest czysty rachunek i pieniądze. Jeżeli się da zarobić, wszystkie metody są do tego używane. I teraz, jeżeli chodzi o naszą sytuację w tej chwili, więc mamy taką sytuację, jak mieliśmy za króla Sasa. No, mamy Sasa, który nam wyjeżdża w tej chwili. I mamy takie, jak pan Macierewicz powiedział, mamy takie sejmy i sejmitów, no, którzy zgodnie z wolą Sasa głosują i postępują. Polska jest w sytuacji, no nie powiem, że dramatycznej, ale bardzo, bardzo nieciekawej. Jeżeli chodzi o sojusz tutaj z Ameryką i liczenie na Amerykę, no wiem. Ameryka ma swoje interesy i tak jak 17 września bodajże 2010 roku przekonaliśmy się, Polska nie odgrywa za dwie roli w tych interesach. Jeżeli chodzi teraz o tę sytuację, jaką obecnie się dzieje na świecie, w Rosji i tak dalej. Więc w Rosji sytuacja się dzieje dlatego taka, że to przynajmniej jest moje prywatne zdanie. Nie byłoby dramatu na Ukrainie, nie byłoby dramatu z Rosją, z wojną, gdyby pan Putin pozwolił Syrii, żeby dżihadziści zawładnęli Syrią i żeby dżihadziści rozłożyli swoje państwo, że tak powiem, to ten kalifat jeszcze na Syrię. Ponieważ on tego nie dopuścił, więc to było w czyimś interesie. No, ktoś panował nad Irakiem i ktoś dopuścił do tego. Okej, to wszystko jest pieniądze się liczą, jest interes tych, którzy to organizują. I teraz, ponieważ nasi są przeciwstawy, no to zrobili mu tam przedstawienie po prostu na Morzu Czarnym, z tym Sewastopolem i tak dalej. Doszło do tej wojny, z której ta wojna też mu nie jest na rękę na pewno, bo przecież zdaje sobie z tego sprawę, że jest uwikłany, no, śmierdzącą sprawę, że tak powiem ładnie.
Panie Wacławie, postawmy tu kropkę, żeby pan minister mógł odpowiedzieć i jeszcze czekamy na kolejne telefony od państwa, bo ta wypowiedź, ona jest taka rozbudowana na wiele wątków, bardzo ciekawa, ale rozbudowana. Dajmy głos panu ministrowi.
Ja bym przestrzegał, bardzo wysoko ceniąc to, co pan powiedział oczywiście, przestrzegałbym przed takimi łatwymi analogiami. Sytuacja dzisiejsza nie jest podobna ani do roku 1939, ani do żadnej z przeszłości. Ma tak wiele nowych cech charakterystycznych i związana jest z zupełnie nowym etapem rozwoju i wielkich potęg, i trendów na świecie. Nie zapominajmy o tym i nie patrzmy w sposób izolowany od na przykład tego, co nazywa się rewolucją gender, prawda, nazywa się atakiem na moralność publiczną, ale przecież jest atakiem głównie na świat chrześcijański, więc tutaj widzimy, że następuje taka coraz większa intensyfikacja bardzo, bardzo dramatycznych sytuacji na świecie, one się skupiają coraz bardziej i z tego bym chciał, żebyśmy sobie zdawali sprawę. To jest sprawa pierwsza. Druga kwestia, jeżeli chodzi o sprawę ukraińsko-rosyjską, no też musimy mieć świadomość, że dla wielkomocarstwowej Rosji, dla imperialnej Rosji, samo istnienie państwa ukraińskiego jest traktowane jako obraza. Oni nie przyjmują do wiadomości istnienia narodu i państwa ukraińskiego. Oni uważają, że Ukraina jest częścią Rosji i że, tak powiem, Rosji się należy dominacja, panowanie nad Ukrainą. Być może robią wyjątek właśnie dla zachodniej części Ukrainy, ale nad Ukrainą jako całością, na Ukrainę jako całością się nie zgadzają. Ja chcę tutaj przypomnieć w tym kontekście, o czym mało się pamięta. Wiele się mówi słusznie o tym, że pan prezydent Kaczyński uratował Gruzję. To prawda, umiał wtedy, potrafił wtedy zorganizować zarówno koalicję państw Europy Środkowej, jak i interwencję pana prezydenta Busha, jak i interwencję ówczesnego przewodniczącego Unii Europejskiej. Skutecznie to zrealizował. Ale mało pamiętamy o tym, że rok później, rok później, doprowadził do deklaracji szczytu NATO o tym, iż Ukraina ma prawo wstąpić do NATO. A w Bukareszcie taka, w 2009 roku, taka deklaracja została przez szczyt NATO przyjęta. Tak naprawdę wydawało się, że będzie można zrobić jeszcze więcej, że wtedy w Bukareszcie będzie można doprowadzić do przyjęcia wprost Ukrainy do NATO. Sprzeciwiła się wtedy temu pani Angela Merkel. Sprzeciwiły się także niektóre siły z innych środowisk, także tutaj z Polski. Ale to było już bardzo bliskie. Mówię o tym dlatego, że sprawa przyjęcia Ukrainy do NATO będzie na tapecie, moim zdaniem, tak czy inaczej. Prędzej czy później ona stanie, podobnie zresztą jak
premier Jaceniuk jak to zapowiedział dwa dni temu.
I myślę, że tak, że taka sprawa naprawdę stanie. W związku z tym dzisiejsza sytuacja jest zupełnie inna niż rok 1939. Inne są też interesy, które zdecydowały o tym napięciu i tej wojnie, a nie tylko interesy finansowo-gospodarcze. Także świadomość pana prezydenta Putina, że to jest ostatni moment, kiedy ich dążenia imperialne mogą zostać zrealizowane. Że jeżeli przegapi ten okres, kiedy jest względnie słabe przywództwo w Stanach Zjednoczonych, a w każdym razie inne niż to, które by mogło go powstrzymać, gdy jest sprzyjająca mu pani Angela Merkel, to jest optymalna sytuacja geopolityczna i personalna do realizacji swoich planów imperialnych. I z tego czasu jest zdawać sprawę.
Telewizja Trwam, prosimy.
Szczęść Boże, mówi Szczęść Lucja Boże. Z Warszawy. Ja mam jedno Szczęść krótkie Boże. Pytanie. Halo, mam jedno krótkie pytanie do pana Macierewicza. Kilkakrotnie w telewizji widziałam, jak pan niemiecki, chyba minister obrony, czy w każdym razie mówił w sposób brutalny, wręcz jeśli nie powiedzieć chamski, że Niemcy nie zgadzają się na bazy amerykańskie w Polsce. No przepraszam, Niemcy mają bazy amerykańskie u siebie. Jak i na jakiej zasadzie oni mogą się nie zgadzać? Dziękuję, nie będę przedłużać i czekam na odpowiedź.
Dziękujemy pani Łucjo.
No to jest próba dyktatu w istocie. To jest próba presji na pozostałych członków NATO i dyktatu presji wynikającej z zasady, którą stara się NATO respektować, iż decyzje wszystkie muszą być podejmowane konsensualnie, za zgodą wszystkich członków i tutaj Niemcy próbują, tak powiem, zadeklarować swoje liberum veto. No, w podtekście mówiąc, no jeżeli inaczej postąpicie, to my mamy własną linię, własne stosunki z Rosją, własne rozmowy z panem Putinem i my wtedy będziemy inaczej postępowali niż pozostali. Dojdzie do jakiegoś rozdźwięku wewnątrz koalicji, ale praw traktatowych żadnych oczywiście Niemcy nie mają. Jest prawdą, że wtedy, kiedy Polska była przyjmowana do NATO, wtedy NATO złożyło taką deklarację, że w tamtych okolicznościach, w tamtej sytuacji nie widzi konieczności rozmieszczania swoich baz na terenie nowo przyjmowanych państw do NATO, czyli Rumunii, państw bałtyckich i Polski. W tamtych w tamtej sytuacji, w tamtych okolicznościach, w końcu lat 90. No ale okoliczności są inne, sytuacja jest inna, mamy sytuację w ogóle wojenną i oczywiście Niemcy, powtarzam jeszcze raz, nie mają żadnych uprawnień traktatowych wynikających z jakichkolwiek punktów traktatu waszyngtońskiego czy zawieranych między członkami NATO. To jest czysta, tak powiem, polityczna gra obliczona na obawę o to, że rozdźwięk jest zawsze źle widziany.
Też chyba nie należy jakby specjalnie mieć zaufania do tego, że Rosja z Niemcami nie porozumie się nad głową Polski.
Nie tylko Polski. Nie tylko Polski, tak. Tak, moim zdaniem to jest największy geopolityczny i największy w ogóle problem obecnej sytuacji międzynarodowej. No, mogę to powiedzieć także dlatego, że mówiłem o tym wtedy, kiedy była dyskusja o wstępowaniu Polski do Unii Europejskiej. Nie tylko ja, mówił o tym pan premier Olszewski, wiele osób o tym wtedy mówiło, że wchodzimy na ścieżkę, w której możemy zostać uzależnieni od Niemiec. Niemiec, które mają własną geopolityczną drogę na obszarze kontynentu euroazjatyckiego, czy przestrzeni euroazjatyckiej. Niemcy, które zawsze ciążyły ku Rosji i będą ciążyły, zwłaszcza w tej sytuacji. Pełna zgoda, to jest realny, bardzo realny problem. Tym bardziej musimy odbudować polskie siły zbrojne, tym bardziej musimy odbudować własną możliwość odpowiedzi na zagrożenie atakiem, bo pamiętajmy o tym, jak budował potęgę militarną i polityczną francuską de Gaulle. Budował przez force de frappe, jak to wtedy nazywał, siłę własnego uderzenia, możliwość tak powiem, wyprzedzenia bądź też zagrożenia i zmuszenia sojuszników do reakcji bez względu na to, czy oni by chcieli tego, czy nie chcieli. Podobnie musi realizować swoją politykę Polska, narażona na rosyjską agresję. Chcę to bardzo jasno powiedzieć. My możemy mieć dowolny stosunek do Stanów Zjednoczonych, do różnych działań, często przecież pozostawiających Polskę pod znakiem zapytania, często w bardzo trudnej sytuacji itd., itd. Ale jedno jest pewne, ze strony rosyjskiej możemy oczekiwać tylko presji, okupacji i podporządkowania militarnego ich interesom. Przeżywaliśmy to przez ostatnie 200 lat i mam nadzieję, że nie zmarnujemy tego okresu niepodległości, jaki udało nam się zdobyć w ostatnich dziesiątkach lat.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z panem posłem spotkamy się jeszcze dzisiaj o 21.30 w Radiu Maryja i na drugą część rozmów serdecznie zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.